Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Real Time Rendering. Fourth Edition to obszerna książka techniczna o tworzeniu trójwymiarowych obrazów wystarczająco szybko, by użytkownik mógł reagować na wirtualny świat bez odczuwalnego opóźnienia. Thomas Akenine Möller, Erik Heines i Natty Hoffman przedstawiają zarówno matematykę oraz fizykę światła, jak i decyzje inżynierskie konieczne w silnikach gier. Aplikacjach interaktywnych, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Czwarte wydanie koncentruje się na epoce programowalnych shaderów i współczesnych procesorów graficznych. Nie jest to podręcznik jednego interfejsu programistycznego ani gotowy kurs tworzenia projektów w Vulkanie czy DirectC. Jego celem jest wyjaśnienie zasad, kompromisów i algorytmów stojących za nowoczesnym potokiem renderowania. Książka prowadzi od transformacji widoczności i lokalnego oświetlenia do cieniowania opartego na fizyce, oświetlenia globalnego, efektów ekranowych, geometrii, wolumenów oraz optymalizacji. Dzięki temu pełni funkcję jednocześnie podręcznika fundamentów i szerokiego kompendium aktualnych metod stosowanych w grafice czasu rzeczywistego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, programowalne shadery jako centrum współczesnego potoku renderowania. Najważniejsza zmiana perspektywy w czwartym wydaniu wynika z traktowania GPU nie jako urządzenia wykonującego sztywny zestaw operacji, lecz jako programowalnej platformy obliczeniowej. Shadery wierzchołków, pikseli i inne etapy potoku pozwalają twórcom decydować, jak przekształcać geometrię, interpretować materiały, obliczać światło i przetwarzać obraz. Książka wyjaśnia jednak, że swoboda programowania nie usuwa ograniczeń sprzętowych. Każdy efekt trzeba projektować z uwzględnieniem przepustowości pamięci, liczby operacji, rozbieżności wykonywania oraz kosztu przesyłania danych między etapami potoku. To odróżnia renderowanie interaktywne od renderowania offline, gdzie pojedyncza klatka może być liczona przez wiele minut lub godzin. Autorzy omawiają praktyczne metody używane w grach i aplikacjach, ale osadzają je w szerszym modelu działania sprzętu. Dobrym przykładem są efekty obrazu realizowane przez przebiegi pełnoekranowe. Zamiast przechowywać osobną siatkę prostokąta, shader może wyprowadzić pozycje i współrzędne tekstury z identyfikatora wierzchołka, tworząc trójkąt pokrywający ekran. Taka technika upraszcza dane wejściowe, a czasem poprawia efektywność. Główna lekcja brzmi, że jakość obrazu i organizacja obliczeń są nierozłączne. W realnym silniku wybór algorytmu jest zawsze wyborem między obrazem, czasem klatki i zasobami GPU. Po drugie, cieniowanie oparte na fizyce łączy wygląd materiałów z przewidywalnym oświetleniem. Książka szeroko omawia wizualny wygląd powierzchni i zaawansowane cieniowanie. W tym podejście oparte na fizyce. Jego sens nie polega wyłącznie na osiąganiu większego realizmu. Chodzi także o stworzenie spójnego języka opisu materiałów, który zachowuje się przewidywalnie w różnych warunkach oświetlenia. Materiał metalowy, dielektryczny. Chropowaty lub gładki. Powinien reagować na światło zgodnie z tymi samymi zasadami, niezależnie od tego, czy scena jest oświetlona słońcem, lampą punktową czy obrazem środowiska. Autorzy wiążą te modele z podstawami lokalnego oświetlenia, odbicia, rozpraszania i własnościami powierzchni. Podkreślają przy tym znaczenie aproksymacji. Dokładne obliczanie transportu światła byłoby zbyt kosztowne dla wielu klatek na sekundę, dlatego praktyczne modele upraszczają zjawiska, zachowując ich najistotniejsze cechy wizualne. Rozdziały o wyglądzie materiałów pomagają zrozumieć, dlaczego mapy normalnych, parametry chropowatości. Funkcje rozkładu mikrofasetek i poprawne zarządzanie przestrzenią barw są elementami jednego systemu, a nie zbiorem niezależnych sztuczek. To szczególnie wartościowe dla osób łączących pracę artystyczną i programistyczną. Książka pokazuje, że dobre cieniowanie wymaga wspólnych założeń dla autorów zasobów, oświetlenia i kodu renderera. Bez tej spójności nawet kosztowne efekty mogą dawać niestabilny lub niespójny obraz. Po trzecie, oświetlenie globalne i ray tracing pod presją budżetu czasu klatki. Real Time Rendering omawia przejście od oświetlenia lokalnego do technik uwzględniających szersze zależności w scenie. Lokalny model może obliczyć wpływ źródła światła na punkt powierzchni, lecz sam nie opisuje wielokrotnych odbić pośredniego rozjaśnienia. Odbić w lustrach ani wielu subtelnych efektów budujących wiarygodność przestrzeni. Oświetlenie globalne próbuje uwzględnić te zależności, ale w czasie rzeczywistym jest szczególnie trudne, ponieważ scena, kamera i światła mogą zmieniać się co klatkę. Autorzy przedstawiają metody przybliżone oraz rolę współczesnego sprzętu w rozszerzaniu zakresu możliwych obliczeń. Realistyczne wykorzystanie ray tracingu nie oznacza automatycznego zastąpienia całego klasycznego renderowania śledzeniem promieni. Częściej jest ono elementem rozwiązania hybrydowego, używanym tam, gdzie rasteryzacja i techniki ekranowe mają wyraźne ograniczenia, np. przy odbiciach, cieniach lub widoczności. Kluczowe są też algorytmy przyspieszające, które pozwalają szybko znajdować przecięcia promieni z obiektami. Książka nie przedstawia pojedynczej recepty na obraz fotorealistyczny. Uczy raczej oceniać, jakie informacje są potrzebne dla danego efektu, ile kosztuje ich pozyskanie i jakie artefakty powstaną po uproszczeniu. Dzięki temu czytelnik rozumie, że nowoczesne oświetlenie jest problemem zarządzania błędem. Celem jest obraz przekonujący dla obserwatora, a nie pełna fizyczna dokładność za każdą cenę. Po czwarte, efekty ekranowe, przezroczystość i wolumeny rozwiązują problemy porasteryzacji. Znaczna część współczesnego obrazu powstaje po narysowaniu podstawowej geometrii. Książka omawia efekty działające w przestrzeni obrazu, czyli techniki wykorzystujące bufory utworzone dla aktualnego widoku, takie jak głębia, normalne czy kolor. To wydajne podejście, ponieważ operuje na pikselach ekranu, lecz ma ważne granice. Metoda nie zna wiarygodnie powierzchni poza kadrem ani elementów zasłoniętych, dlatego odbicia. Ambient occlusion i inne efekty ekranowe mogą ujawniać charakterystyczne błędy podczas ruchu kamery. Autorzy pomagają rozumieć te ograniczenia jako konsekwencje dostępnych danych, a nie prostą wadę implementacji. Osobny problem tworzą przezroczystość, materiały półprzezroczyste, roślinność, dym i mgła. Klasyczne mieszanie kolorów często wymaga sortowania obiektów, co może być kłopotliwe i kosztowne. Alfa-tocowe RAGE wykorzystuje wielopróbkowanie, interpretując kanał alfa jako stopień pokrycia subpikseli. Dzięki temu może poprawiać wygląd gęstych, wycinanych tekstur, takich jak liście lub trawa, bez typowych ograniczeń binarnego odrzucania pikseli. Rozdziały o renderowaniu wolumetrycznym i przezierności rozszerzają tę perspektywę o światło przechodzące przez media. W rezultacie książka pokazuje, że końcowa jakość klatki zależy nie tylko od modeli obiektów, lecz także od świadomego łączenia informacji o geometrii, pokryciu, głębi i obrazie. Na koniec optymalizacja, geometria i wór wymagają mierzalnych kompromisów projektowych. Książka traktuje wydajność jako część projektowania algorytmu, a nie końcowy etap polegający na przypadkowym skracaniu kodu. Rozdziały o optymalizacji potoku i algorytmach przyspieszających wyjaśniają, że wąskie gardło może znajdować się w różnych miejscach. Czasem ograniczeniem jest liczba trójkątów, czasem liczba fragmentów, odczyty tekstur, przepustowość pamięci albo komunikacja między procesorem a GPU. Dlatego skuteczna praca wymaga profilowania i rozumienia struktury obciążenia, a nie wyłącznie stosowania popularnych technik. Autorzy łączą tę analizę z metodami widoczności, reprezentacją geometrii, krzywymi i powierzchniami zakrzywionymi. Wybór reprezentacji wpływa bowiem jednocześnie na jakość sylwetki, koszt rasteryzacji, zużycie pamięci oraz łatwość animacji. Szczególnego znaczenia nabierają te zależności w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, którym poświęcono nowe wydanie rozdziału. Takie systemy mają wysokie wymagania dotyczące płynności, opóźnienia i stabilności obrazu, ponieważ błędy są bezpośrednio odczuwane przez użytkownika. Renderowanie dla dwóch oczu dodatkowo komplikuje budżet obliczeniowy. Książka nie ogranicza WUR i AR do osobnych urządzeń. Pokazuje je jako wymagające przypadki ogólnych zasad renderingu interaktywnego. To ważne ujęcie, ponieważ uczy przenosić wiedzę między platformami, zamiast budować rozwiązania zależne od jednego sprzętu lub jednego silnika. Podsumowując, Real Team Rendering. Force Edition jest przeznaczona przede wszystkim dla programistów grafiki, inżynierów silników, studentów informatyki oraz technicznych artystów, którzy potrzebują uporządkowanego rozumienia współczesnego renderowania. Skorzystają z niej także doświadczeni twórcy, gdy chcą szybko wejść w mniej znany obszar, porównać możliwe metody lub dotrzeć do dalszych źródeł. Czytelnik powinien oczekiwać wymagającej lektury, obejmującej matematykę i architekturę GPU. Ale jej wartość praktyczna wynika właśnie z łączenia teorii z decyzjami spotykanymi w produkcji interaktywnych obrazów. Książka pomaga rozpoznawać, dlaczego dany efekt działa, jakie dane wykorzystuje, gdzie pojawiają się artefakty i jaki koszt ponosi GPU. Nie jest natomiast najlepszym wyborem dla osoby szukającej krótkiego kursu konkretnego API i kompletnego kodu gotowego silnika, albo prostego wprowadzenia bez technicznych podstaw. Na tle książek skupionych na renderowaniu offline wyróżnia ją konsekwentne uwzględnianie czasu klatki, interakcji i ograniczeń sprzętowych. W porównaniu z węższymi poradnikami silnikowymi oferuje zaś znacznie szerszą mapę dziedziny, od geometrii i widoczności przez materiały oraz światło po efekty końcowe i sprzęt. Czwarte wydanie szczególnie dobrze oddaje znaczenie programowalnych shaderów, cieniowania opartego na fizyce, oświetlenia globalnego oraz VOR i AR. To referencja do wielokrotnego użycia, bardziej przydatna jako narzędzie rozumowania i punkt odniesienia, niż książka czytana jednorazowo od początku do końca. Jeśli chcesz nas wesprzeć Tomasa Kininemo-Eller, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.